Wita się z Państwem ojciec Robert Bożyszkowski i zapraszam na audycję Szukając Słowa Bożego. Dzisiejsze rozważania dotyczące liturgii słowa z najbliższej niedzieli, szóstej niedzieli okresu zwykłego, poprowadzi dla nas ksiądz Maciej Głębocki, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Józefa, opiekuna rodzin w Łęcznej.
Pozdrawiam ojca Roberta, wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Chcemy spędzić ten czas wsłuchując się w to, co Bóg ma nam do powiedzenia w tekstach przewidzianych na najbliższą niedzielę. Przede wszystkim chcemy zrozumieć, czym jest trąd i co to znaczy być uleczonym z trądu. Najpierw pomodlimy się do Ducha Świętego, później wysłuchamy tekstów liturgicznych, komentarza do nich, a na końcu będzie czas na pytania i odpowiedzi. Zapraszam.
Duchu Święty,
Duchu Święty,
przyjdź w ogniu swym.
Czytanie z Księgi Kapłańskiej. Tak mówił Pan do Mojżesza i Arona. Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie, albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Arona albo do jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy nieuczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem.
Czytanie, które przed chwilą wysłuchaliśmy, jest czytaniem z Księgi Kapłańskiej, czyli z trzeciej księgi Tory, pięcioksięgu mojżeszowego. Żydzi bardzo lubili w środku umieszczać bardzo ważne rzeczy, więc wydaje się, że jest to istotna księga. Takim tekstem, fragmentem, który nam pomoże zrozumieć, o co chodzi w Księdze Kapłańskiej, są słowa: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, mówi Bóg. Co to znaczy, że Bóg jest święty? Kadosz to znaczy oddzielony, wyłączony. Bóg jest źródłem życia, dobra, prawdy, sprawiedliwości, wszystkiego tego, co jest dobre. I jest też inny, przekraczający ten cały świat. Jest takie pojmowanie w Izraelitach, że ten, kto by zobaczył Boga twarzą w twarz, od razu padłby martwy na miejscu z powodu tej ogromnej świętości, tej przytłaczającej świętości Boga. Jednak Bóg chce, żeby człowiek zbliżył się do Niego. A człowiek taki grzeszny, taki robaczek, nie może przecież tak po prostu przyjść do Boga. Dlatego Bóg daje pewne wytyczne, co zrobić, żeby przygotować się do spotkania z Nim. Życie Izraela ma być też święte, oddzielone, inne od życia pogan, tych, którzy są dookoła. Ukonkretnieniem takim tych wytycznych są właśnie prawa. Ukonkretnieniem tego pragnienia bycia szczególną własnością Boga. Te prawa można podzielić na dwie kategorie. Jedne prawa to są prawa kultyczne, które dotyczą takich rzeczy jak składanie ofiar, prawa dotyczące czystości rytualnej, obrzędy święcej, kapłanów i lewitów, wykaz ich obowiązków, zasady funkcjonowania świątyni, wskazania obchodzenia dni świątecznych. Nawet tutaj znajdziemy takie zestawienie wysokości kwot ofiar składanych za wykup odpowiednich osób i rzeczy. A druga kategoria tych praw to są prawa moralne. To są takie sprawy dotyczące życia społecznego, kwestii ekonomicznych, ale też i te sprawy dotyczące przeżywania integralnie własnej seksualności ludzkiej oraz też miłosierdzie dotyczące potrzebujących, troska o tych, którzy są szczególnie narażeni na bycie wykorzystanymi w społeczeństwie. Te wszystkie zasady, przepisy mają sprawić, by człowiek stał się święty, by mógł przyjść w pobliże Boga.
Trąd był paskudną chorobą. Nie dość, że bolesną, to jeszcze zaraźliwą. Tak naprawdę słowem tym opisywano w czasach starożytnych rozmaite poważne dolegliwości skóry, w tym tę, którą dzisiaj precyzyjnie nazywamy trądem. Konsekwencje społeczne zapadnięcia na tego typu jednostkę chorobową były dramatycznie poważne. Z racji braku odpowiednich leków nadzieje na wyleczenie były nikłe. Dlatego trzeba było chronić chociaż innych członków wspólnoty od zarażenia. Dlatego prawo mojżeszowe zobowiązywało chorą osobę do trzymania się z daleka od ludzi zdrowych. Zapadający na trąd stawał się niejako martwym za życia. Musiał opuścić swój dom, wykonywaną pracę, tracił najczęściej bezpowrotnie ukochane osoby, od których odtąd żył całkowicie odseparowany. Niekiedy zdarzało się jednak, że ktoś powracał do zdrowia. Wtedy Tora przewidywała cały szereg czynności, które należy wykonać. Procedura ta zostaje zaprezentowana w rozdziałach 13 i 14 Księgi Kapłańskiej. Pierwszy z nich stanowi wyjaśnienie dla kapłanów, w jaki sposób mają rozpoznać rzeczywiste wystąpienie choroby. Tutaj też znajduje się polecenie, by osoba trędowata mieszkała w odosobnieniu oraz odstraszała innych od zbliżania się do niej zarówno głośnym wołaniem nieczysty, jak i niechlujnym wyglądem. Rozdział 14 zaś jest podręcznikiem instruującym, w jaki sposób złożyć ofiarę za oczyszczenie z trądu. Gdy kapłan spełnił wszystkie przewidziane przez prawo czynności, człowiek oczyszczony rytualnie mógł w końcu wrócić do życia w społeczności i znów uczestniczyć w kulcie świątynnym. Gdy czytamy rozdziały 13 i 14, to może nas zdziwić to nagromadzenie słów: czysty, nieczysty, uznany za czystego, uznany za nieczystego. Ten leksem w ogóle oczyścić najczęściej ze wszystkich ksiąg Pisma Świętego pojawia się właśnie w Księdze Kapłańskiej w rozdziale 13, aż 10 razy. Ale też ważne pojawienie się tego słowa oczyścić znajduje się w rozdziale 16. Rozdział 16, tak jak już mówiłem, jest w samym środku Księgi Kapłańskiej. Można powiedzieć, że jest taką perełką, takim rdzeniem jej. I tam jest opisana procedura tego, jak ma kapłan, arcykapłan, najwyższy kapłan dokonać przebłagania, ekspiacji za lud w dniu przebłagania, w Jom Kippur. To jest niesamowicie istotny rozdział. I tam tym samym wyrazem zostaje określone oczyszczenie Izraela od grzechu, co oczyszczenie właśnie chorego z trądu. To przywrócenie tej moralnej świętości grzesznemu ludowi. Ten obrzęd polegał mniej więcej na tym, że kapłan miał złożyć najpierw cielca w ofierze za siebie, za swój dom, rodzinę swoją, a później pojawiały się dwa kozły. Jeden kozioł miał zostać złożony w ofierze za lud, a drugi po nałożeniu na niego rąk i wyznaniu wszystkich grzechów Izraela, które w sposób symboliczny były składane na głowę tego kozła, był wyganiany na pustynię. Cały zaś lud w tym dniu miał koniecznie pościć. W ten sposób dawał do zrozumienia, że uczestniczy duchowo w tym wszystkim, co dzieje się w świątyni i z czego dokonuje arcykapłan.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.
Jednym z głównych problemów Koryntian jest to, że deklarowana przez nich wiara nie przekłada się na decyzje codziennego życia. Część wspólnoty wygląda na to, że ta bogatsza i bardziej wykształcona część postępuje kierując się błędnym założeniem teologicznym. Twierdzą, że są wolni, dlatego mogą robić, co chcą. Wiara dotyczy spraw duchowych i niekoniecznie ma według nich związek z codziennym życiem. Paweł jako mądry pasterz rozświetla te konkretne problemy egzystencji, odnosząc się do prawdy wiary. W ten sposób pobudza członków Kościoła w Koryncie, aby konsekwentnie postępowali według tego, w co deklarują, że wierzą. Paweł mówi, że celem wolności ludzkiej jest miłość. wolność nie jest tyle wolnością od, co wolnością do miłowania. Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje, mówi. Święty Piotr w swym liście przekazuje podobną zachętę. Jak ludzie wolni postępujcie. Nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga. Kolejnym problemem, do którego Paweł odnosi się w tej części listu, konkretnie która została odczytana przed chwilą, jest spożywanie mięsa pochodzącego z ofiar składanych bożkom. Biedni ludzie nie mieli dostępu do mięsa inaczej jak tylko podczas publicznych uczt organizowanych niestety ku czci rzymskich bóstw. Dlatego prości chrześcijanie zwykle po prostu nie chadzali na takie festiwale, żeby nie mieć problemu ze skalaniem swojego sumienia. Natomiast część ludzi z wyższych sfer pozwalała sobie na uczestnictwo w publicznych wydarzeniach i spożywanie przygotowanych tam potraw. Tłumaczyli to tym, że przecież bożki pogańskie to jedynie drewno i złoto, więc nie ma żadnego problemu. W ten sposób zgorszeniu ulegali przede wszystkim ludzie prości i narastała wzajemna wrogość. To jest też kolejny przykład prądu myślowego, który sugeruje, że czyny zewnętrzne nie są ważne, jedynie abstrakcyjna wewnętrzna decyzja czy deklaracja. Paweł odpowiada wspólnocie pośrednio odnosząc się do tak zwanej nauki o źródłach moralności czynu ludzkiego. Czyny mają znaczenie. Istnieją takie czyny, które są złe same w sobie i żadne okoliczności czy intencje nie zmienią tego faktu. Zło nigdy nie będzie dobrem, chociażby była dobra intencja czy w porządku jakieś sprzyjające okoliczności. Na przykład nie mogę być takim Robin Hoodem, żeby obrabować bogatych po to, żeby rozdać pieniądze biednym. To by było niegodziwe, bo nie mogę czynić zła po to, żeby z niego wypływało dobro. Cel nie uświęca nigdy środków. I takim na przykład złym czynem, który jest zły zawsze, jest uczestnictwo w bałwochwalczych ucztach, w świątyniach bożków, które zawsze są złe. Natomiast Paweł mówi też, że są takie czyny, które same z siebie nie są tak naprawdę ani złe, ani dobre, są, można powiedzieć, obojętne. I takim jest na przykład pójście na targ i kupienie mięsa, które wcześniej było rytualnie złożone w ofierze jakiemuś bożkowi, ale my do końca tego nie wiemy, czy było, czy nie było, w jaki sposób, kto tam to robił. Kupienie tego mięsa zasadniczo nie jest jakimś problemem z punktu widzenia moralności. Można je kupić, jeżeli mamy dobrą intencję. Jeżeli chcemy to zrobić ku czci Boga, jeżeli chcemy zjeść to mięso z dziękczynieniem naszemu Bogu za to, że mamy co jeść. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy zmieniają się okoliczności. Jeżeli ktoś podaje mi posiłek i mówi, że to mięso zostało złożone w ofierze Bogom, bóstwom jakimś, którzy wiemy, że nie istnieją, a jeżeli nawet istnieją i ludzie im składają ofiary, to tak naprawdę nie tym bożkom, ale jakimś złym duchom, demonom składają ofiary, to wtedy zmienia się perspektywa. To wtedy ja nie powinienem tego mięsa jeść ze względu na to, że mogę dać zgorszenie tym ludziom, którzy mnie obserwują. Te konkretne okoliczności sprawiają, że pomimo tego, że czyn jest obojętny i że mógłby być dobry, bo ja mam dobrą intencję, te okoliczności sprawiają, że może stać się zły i dlatego powinienem go unikać. Podsumowując, święty apostoł mówi, że nasze życie składa się z wielu wyborów. Żaden z nich nie jest obojętny. Każda decyzja ma znaczenie w tym świecie duchowym. I ważne, żebyśmy podejmowali te decyzje świadomie, w oparciu o różne kryteria rozeznawania, które są rozsądne, z których tym głównym kryterium ma być miłość do Boga i do drugiego człowieka.
Z Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak, że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego.
Kochani, ten fragment, który przed chwilą słyszeliśmy, jest bardzo bogaty w różne znaki, symbole, które dobrze, żebyśmy właściwie zrozumieli. Najpierw chciałbym opowiedzieć trochę o kontekście tej dzisiejszej Ewangelii, czyli o tym, co do tej pory wydarzyło się w świadectwie markowym. Po chrzcie w Jordanie i kuszeniu na pustyni Jezus wyrusza w drogę. Chodzi po Galilei, wzywa do nawrócenia i naucza. Gromadzi wokół siebie towarzyszy, których nazywa uczniami. Są oni przez mistrza specjalnie wybrani, powołani, zaproszeni do tego, by z bliska obserwować jego czyny i słuchać jego słowa. Szymon, nazwany później przez nauczyciela z Nazaretu Piotrem, jest głównym naocznym świadkiem opisywanych w Ewangelii według świętego Marka wydarzeń. Niejako z jego właśnie perspektywy, tego rybaka z Kafarnaum, i wraz z nim czytelnik przeżywa relacjonowane fakty. Piotr jest z Jezusem od początku, więc widzi wszystko to, co jest najważniejsze. Staje się świadkiem pierwszego egzorcyzmu dokonanego w synagodze. Pierwsze uzdrowienie dotyczy bliskiej Szymonowi osoby, jego teściowej. Następnie to właśnie do domu Piotra i Andrzeja schodzi się całe miasto, by szukać u Jezusa uwolnienia od chorób i wpływu złych duchów. Następnie apostołowie odnajdują Syna Bożego na pustkowiu, gdzie modli się. Tutaj słyszą uczniowie, że nauczyciel zamierza wyruszyć w drogę po okolicznych miejscowościach. Decydują się zatem pójść razem z nim. Wersety od 40 do 45 to z punktu widzenia literackiego relacja o cudzie uzdrowienia. Dotyczy ona chorego człowieka, który jest chory na trąd, i Jezus dokonuje tego uzdrowienia. Teraz musimy zadać sobie bardzo istotne pytanie. Dlaczego to akurat uzdrowienie znalazło się w Ewangelii według świętego Marka? Przecież mistrz z Nazaretu, chodząc po Galilei, uzdrawiał wiele napotkanych osób z rozmaitych chorób. To konkretne spotkanie musiało zatem bardzo poruszyć obserwatorów, skoro zostało zapamiętane i było przekazywane dalej w tak szczegółowej formie. Co było aż tak szokujące dla uczestników tego wydarzenia? Spróbujmy to przeanalizować. Pierwsza rzecz jest taka, że do Jezusa przychodzi trędowaty. Z czym wiązało się bycie trędowatym, to już powiedzieliśmy w komentarzu do pierwszego czytania. Był to naprawdę ludzki dramat. Kolejną rzeczą istotną jest to, że chory zbliża się do Jezusa, a nie powinien. To jest szokujące. Według przepisów Tory powinien zachować bezpieczną, czytaj, bardzo dużą odległość i nie zbliżać się ani trochę do miejsc, gdzie przebywają zdrowi ludzie. Powinien również już z daleka głośno wołać: nieczysty, nieczysty, aby każdy wiedział, że z tym człowiekiem lepiej nie mieć nic wspólnego. Tymczasem chory znajduje się w dużej bliskości Jezusa. Wygląda na to, że jest to naprawdę niewielka odległość, skoro później Jezus nie musi podchodzić, a jedynie wyciąga rękę. To jest szokująca śmiałość, wręcz tupet ze strony trędowatego. Kolejna sprawa. Rozpoczyna się dialog. Jezus wchodzi w rozmowę, nie ucieka, nie odgania, nie przegania tego, który przychodzi. I w tym dialogu padają te znamienne słowa: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zaraz, zaraz. Czemu nie powiedział: możesz mnie uzdrowić, tylko powiedział: możesz mnie oczyścić? Przecież to kapłan oczyszczał człowieka, który już był zdrowy. A zresztą Jezus przecież nie jest kapłanem, tylko raczej pochodził z pokolenia Judy, czyż nie? A poza tym, nawet jeśli pomyliły się temu biednemu, choremu człowiekowi słowa i tak naprawdę chciał powiedzieć: uzdrowić możesz mnie, no to chyba tylko Bóg może uzdrowić tak ciężką chorobę jak trąd, tak? Niektórzy mówią, że trędowaty tutaj zaznacza po prostu swe pragnienie uczestnictwa na nowo w kulcie świątynnym. Myślę jednak, że musimy to jeszcze głębiej zinterpretować, zrozumieć. Myślę, że są to prorocze słowa, tak jak Piotra pod Cezareą Filipową. Objawienie dane od Ojca, oznaka nadprzyrodzonego zmysłu wiary tego nieszczęsnego, chorego człowieka. W ten sposób trędowaty wyznaje w Jezusie kapłana i Boga, wyraża, że Jezus ma tę przedziwną, wielką, wzniosłą tożsamość. On jest boskim pośrednikiem pomiędzy Bogiem i ludźmi. Jest najwyższym kapłanem dokonującym przebłagania za lud własną krwią. Teologię, znaczenie tego wszystkiego znajdujemy rozwinięte, pogłębione bardzo w liście do Hebrajczyków. Tam możemy to znaleźć. Kolejna rzecz ciekawa. Jezus dotyka tego trędowatego. Żaden zdrowomyślący człowiek nie będzie dotykał chorej na trąd osoby, bo wie, że może się zarazić. A już w ogóle Izraelita, który nie dość, że jeszcze się może zarazić, to jeszcze zaciąga na siebie rytualną nieczystość. Tymczasem dokonuje się coś niesamowitego. Nie tyle nieczystość przechodzi na Jezusa, nie zaciąga tej rytualnej nieczystości, ani nie zaraża się tym trądem, ale obdarowuje tego biedaka swoją czystością i świętością Jezus. Kolejna sprawa. Jezus odsyła tego człowieka już zdrowego do kapłana. Ważny jest tutaj symbolizm rytuału oczyszczenia z trądu przez kapłana, bo on zawiera pewne prorocze obrazy dotyczące przyszłości Syna Człowieczego. Pierwsza sprawa to jest obecność dwóch gołębi. Jeden z nich ma zostać zabity, złożony w ofierze, a drugi, ten żyjący, zanurzony w krwi tego zabitego, ma zostać puszczony wolno. Tam w tym obrzędzie jeszcze się pojawiają takie przedmioty jak oliwa, hizop, kawałek drewna i karmazynowa, czyli ciemno-czerwona wstążka. Widzimy, że są to pewne aluzje do męki i śmierci Syna Bożego. No bo przecież przy krzyżu Jezusa też pojawia się przecież hizop, na który zostaje nadziana gąbka po to, żeby mógł skosztować octu, gdy wypowiedział te słowa pragnę. Widzimy kawałek drewna krzyżowego i krew spływającą z serca Jezusowego jak czerwona wstążka, czerwona nitka, a także oliwą zostaje później wraz z wonnościami namaszczone ciało Syna Człowieczego. Widzimy zatem, że to tu właśnie w krzyżu jest to źródło łaski, to tutaj właśnie dokonuje się uzdrowienie z grzechu całego świata. Święty Cyryl Jerozolimski mówi także: każdy czyn Chrystusa chwałą okrywa Kościół powszechny, ale chwałą ponad wszelką chwałę jest krzyż. Zdumiewającym było to, iż niewidomy od urodzenia odzyskał wzrok w sadzawce Siloe. Cóż jednak za korzyść mieli z tego niewidomi na całym świecie? Wielkim zaiste i niezwykłym wydarzeniem było wskrzeszenie Łazarza, 3 dni leżącego w grobie. Jednakże łaska ta odnosiła się tylko do niego. Cóż więc skorzystali ci, którzy na całym świecie pozostawali w śmierci grzechu? Otóż właśnie chwała krzyża zajaśniała nad tymi, których niewiedza pogrążyła w ciemnościach. Wszystkich uwolniła spod władzy grzechu, odkupiła cały rodzaj ludzki. Moglibyśmy przedłużyć tę myśl Cyryla Jerozolimskiego, mówiąc: cóż z tego, że jeden człowiek trędowaty odzyskałby zdrowie w dawnych czasach, gdy wszyscy inni pozostaliby dalej pod panowaniem tego trądu duchowego grzechu. Tymczasem Jezus właśnie przez swój krzyż uwalnia wszystkich. Wszyscy mają dostęp do tego duchowego uzdrowienia. Później Jezus mówi do tego wyzdrowiałego, już uzdrowionego człowieka, że ma się nie odzywać, nic nie mówić na ten temat innym. Wiemy, że istnieje w Ewangelii Markowej coś takiego jak sekret mesjański. Polega to mniej więcej o tym, że ludzie nie mają za dużo mówić o cudach Jezusa, albo w ogóle wręcz nie mówić o cudach Jezusa, żeby tłumy nie zrozumiały tego opacznie, że Jezus tylko przychodzi po to, żeby założyć jakieś ziemskie królestwo, że Jezus tylko chce tych ziemskich, materialnych korzyści, dóbr udzielić ludziom. Dopiero po krzyżu, po tym jak Jezus już objawia w pełni to, jakim jest Mesjaszem, Kościół może otwarcie ogłaszać, ewangelizować, proklamować to, kim Jezus jest i zapraszać do uczestnictwa w tym Królestwie Bożym, które już wiemy, jak wygląda. My też mamy takie czasami pokusy, żeby myśleć w takich kategoriach prosperity gospel tak zwanych, czyli takiej Ewangelii sukcesu protestanckiej, że jak wierzysz w Jezusa, to zawsze ci będzie dobrze, że zawsze będziesz zdrowy, jak będziesz miał wiarę, to zawsze cię uzdrowienie spotka. No niekoniecznie się tak dzieje właśnie. Ten krzyż też Jezusowy jest jakoś wpisany bardzo w to nasze życie i krzyż jest tą drogą zbawienia, którą Jezus nas prowadzi. Kolejna, już ostatnia rzecz taka, która jest ważna w tym opisie ewangelicznym, to jest to taka przedziwna zamiana miejsc, że ten chory, który ogłasza wszędzie Jezusa, teraz może właśnie wejść do różnych osiedli, miejscowości, a Jezus przez to, że on to ogłasza, teraz nie może wejść. Jezus znajduje się na miejscach pustynnych, i tam przebywa, ludzie co najwyżej do niego mogą przyjść. To później widzimy też podczas męki Jezusa. Barabasz, zbrodniarz, zostaje wypuszczony, ułaskawiony. Natomiast ten prawdziwy Barabba, syn ojca, bierze na siebie los skazańca. Zostaje policzony między złoczyńców, używając słów pisma. Podobnie jak kozioł z grzechami zostaje wygnany na pustynię, tak i Jezus podczas męki zostaje wyrzucony poza miasto i ponosi śmierć za nas wszystkich na wzgórzu Golgoty. Spróbujmy teraz zastanowić się nad takim bardziej teologicznym wydźwiękiem tej perykopy, którą przed chwilą słyszeliśmy. Pierwsza rzecz to jest dramat trądu. Możemy mówić tutaj o dramacie grzechu. Człowiek grzesznik, który wpada w stan niełaski, oddalenia od Boga, traci miłość Bożą w sercu, staje się martwym za życia. Jest jak zombie, żywy trup. I grzech ma nie tylko konsekwencje osobiste, ale też rozlewa się, zatruwa. Można powiedzieć, jest zaraźliwy, tak jak trąd. Tymczasem na szczęście święty Bóg nienawidzi grzechu, ale miłuje grzesznika. I w dzienniczku świętej Faustyny czytamy tak. Napisz, jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuję, to nie ma granicy dla mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili serce moje, a cieszę się z ich powrotu. Kolejna sprawa. Jezus dialoguje, nie odpędza trędowatego. Widzimy, że Kościół to nie jest miejsce dla ludzi idealnych, nieskazitelnych, bez żadnych problemów, ale bardziej taki duchowy szpital. Jesteśmy w drodze, w procesie stawania się. Świętość jest drogą organicznego wzrostu. Nie bójmy się przyjść do Jezusa. Tak jak Izrael przychodził do przybytku, do namiotu spotkania, by tam przepraszać za grzechy, tak i teraz Jezus czeka w tym nowym namiocie spotkania, w tabernakulum, żeby usłyszeć o naszych problemach i nam pomóc. Często w ciszy adoracji On przemienia, uzdrawia nasze serca wtedy, gdy z wiarą się do Niego zbliżamy. I tak czytamy w dzienniczku numer 1485. Jezus mówi, nie lękaj się duszo grzeszna swego Zbawiciela. Pierwszy zbliżam się do Ciebie, bo wiem, że sama z siebie nie jesteś zdolna wznieść się do mnie. Nie uciekaj, dziecię, od Ojca swego. Chciej wejść w rozmowę sam na sam ze swym Bogiem miłosierdzia, który sam chce Ci powiedzieć słowa przebaczenia i obsypać Cię swymi łaskami. O, jak droga mi jest dusza Twoja! Zapisałem Cię na rękach swoich i wyryłaś się głęboką raną w sercu moim. I dalej mówi Jezus, czemuż się lękasz, dziecię moje, Boga miłosierdzia? Świętość moja nie przeszkadza mi, abym był ci miłosierny. Patrz, duszo, dla ciebie założyłem tron miłosierdzia na ziemi, a tym tronem jest tabernakulum, i z tego tronu miłosierdzia pragnę zstępować do serca twego. Patrz, nie otoczyłem się ani świtą, ani strażą, masz przystęp do mnie w każdej chwili, o każdej dnia, porze chcę z Tobą mówić i pragnę Ci udzielać łask. Rzecz kolejna. Jezus dotykając nie zaciąga na siebie nieczystości, a oczyszcza z choroby. Bóg jest źródłem czystości, świętości. W drugiej modlitwie eucharystycznej słyszymy, że On jest źródłem wszelkiej świętości. Jest oceanem miłosierdzia. Granicą jest tylko ufność nasza. Ufność nasza jest tym czerpakiem, naczyniem, którym możemy przyjąć ten dar miłosierdzia. Ile będziemy w stanie unieść, tyle otrzymamy. Jezus mówi tak do świętej Faustyny. Większe jest miłosierdzie moje, aniżeli nędzę Twoje i świata całego. Kto zmierzył dobroć moją? Dla Ciebie zstąpiłem z nieba na ziemię. Dla Ciebie pozwoliłem przybić się do krzyża. Dla Ciebie pozwoliłem otworzyć włócznią najświętsze serce swoje i otworzyłem Ci źródło miłosierdzia. Przychodź i czerp łaski z tego źródła naczyniem ufności. Uniżonego serca nigdy nie odrzucę. Nędza Twoja utonęła w przepaści miłosierdzia mojego. Czemu byś miała przeprowadzać ze mną spór o nędzę swoją? Zrób mi przyjemność, że mi oddasz wszystkie swe biedy i całą nędzę, a ja cię napełnię skarbami łask. Dziecię, nie mów już o nędzy swojej, bo ja już o niej nie pamiętam. Posłuchaj, dziecię moje, co ci pragnę powiedzieć. Przytul się do ran moich i czerp ze źródła żywota wszystko, z czegokolwiek serce twoje zapragnąć może. Pij pełnymi ustami ze źródła żywota, a nie ustaniesz w podróży. Patrz w blaski miłosierdzia mojego, a nie lękaj się nieprzyjaciół swego zbawienia. Wysławiaj moje miłosierdzie. Kolejna sprawa to jest to, że Jezus mówi do trędowatego, uzdrowionego, żeby się pokazał kapłanowi. I uprzywilejowane miejsce uzdrowienia duchowego to jest właśnie sakrament pokuty i pojednania, spowiedź. Jezus wyciąga swoją rękę w osobie kapłana i dotyka grzesznika. Jest ten gest epikletyczny nałożenia ręki, którego dokonuje kapłan w imieniu Chrystusa. Krew Jezusa oczyszcza tego człowieka, który przychodzi w tym momencie. Następuje takie zaaplikowanie łask wysłużonych przez Jezusa na krzyżu do tego konkretnego ludzkiego przypadku. I znowu w dzienniczku w numerze 50 tym razem. Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie moje względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik. Palą mnie płomienie miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie. Przez posługę kapłana w sakramencie pojednania następuje pojednanie z Bogiem i Kościołem też. Przywrócenie wspólnocie. Znowu grzesznik jest czysty, może przystąpić do stołu pańskiego, znowu budować wspólnotę wierzących.
Minut po godzinie 18 na antenie Radia Maryja trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Po rozważaniach z liturgii słowa z najbliższej niedzieli, szóstej niedzieli okresu zwykłego, prowadzi nas ksiądz Maciej Głębocki, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Józefa, opiekuna rodzin w Łęcznej. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji. Numery do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, w telefonii w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200. Numery dla zagranicy to 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Minuta po godzinie 19 na antenie Radia Maryja trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Nasze dzisiejsze rozważania prowadzi ksiądz Maciej Głębocki, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Józefa, opiekuna rodzin w Łęcznej. Mamy pierwsze telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Jan z parafii Pana Jezusa. Tak na wstępie dziękuję Wam pięknie za ten wspaniały program, który się nazywa Szukając Słowa Bożego. I teraz moje takie refleksje. Uzdrowienie trędowatego opisali dokładnie święty Marek, ale także Mateusz i Łukasz. Oczywiście Mateusz i Łukasz korzystali z Ewangelii tej pierwszej Markowej. I napisali, że Pan Jezus dotknął chorego człowieka na trąd. Tak jak tutaj mówił nasz ksiądz, który jest gościem w programie. Jest to dowód, kim naprawdę był i jest Jezus z Nazaretu. I to zdarzenie miało miejsce gdzieś tam w Galilei. I ewangelista Marek zaczyna swoje dzieło, swoją Ewangelię słowami: początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Już na początku tutaj jest mowa, że Jezus, Syn Boży, czyli Bóg, który stał się człowiekiem. I setnik, stojąc na górze i widząc śmierć Jezusa, właśnie powiedział, on jako pierwszy poganin, jakby nas reprezentował, nie Żydów, powiedział: zaprawdę ten człowiek jest Synem Bożym. Jeszcze na koniec tutaj dopowiem, że święty Marek pisał do kościoła w Rzymie, do żyjących daleko od Palestyny. Podobnie jak my, mieszkamy daleko też od Ziemi Świętej. A według świętego Mateusza w Kafarnaum Pan Jezus uzdrowił sługę setnika na odległość, czyli nie dotykał go jak trędowatego. Uzdrowił na odległość i Pan Jezus dzisiaj także uzdrawia na odległość. Ale trzeba modlitwy, wiara, no i oczywiście też uczestnictwo w Eucharystii. To są takie moje spostrzeżenia. Dziękuję bardzo za uwagę. Zostańcie z Bogiem.
Dziękujemy bardzo, Panie Janie. Pozdrawiamy z Panem Bogiem i oddajemy głos księdzu. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo, Panie Janie, za te słowa, za ten komentarz, taki bogaty, też bardzo biblijny, dający spojrzenie na cały kontekst Ewangelii Markowej i w ogóle wszystkich czterech tych relacji o Jezusie. Jak najbardziej właśnie ten setnik jest tutaj takim człowiekiem, który wyznaje wiarę w Syna Bożego i on w jakiś sposób, można powiedzieć, że dotyka tego człowieczeństwa Jezusowego, odnajduje Boga w tym człowieku, który umiera na krzyżu. I wydaje się, że właśnie wiara jest przede wszystkim tym dotknięciem i faktycznie ta wiara może być albo taką wiarą z bliska, że możemy wtedy, powiedzmy, bardzo namacalnie czegoś doświadczyć, tego spotkania z Jezusem. Obecnie jestem w czasie rekolekcji oazowych z młodzieżą, przeżywamy te wszystkie te treści wiary. Czasami młodzież, jak doświadcza tej Bożej miłości, szczególnie gdzieś pierwszy raz, no to się pojawia jakiś właśnie tutaj wręcz płacz, łez radości z powodu spotkania Jezusa. Można powiedzieć, że to jest takie dotknięcie wprost, dotknięcie bardzo namacalnie tej bliskości Boga Emanuela, ale też z pewnością są takie momenty tej wiary w późniejszej drodze, przede wszystkim człowieka, który rozwija się w tej przyjaźni z Chrystusem, gdy ta wiara jest zdecydowanie taką wiarą jak setnik, bardziej na odległość, można powiedzieć, w jakiejś ciemności, w zmaganiu, w trudzie. Bardziej potrzebna jest taka wytrwałość, taka długodystansowa wierność w modlitwie, gdy wydaje się pozornie, że nic się nie dzieje. I obie te rzeczywistości, tego dotknięcia Jezusa blisko, dotknięcia Go na odległość, na pewno dobrze, żeby występowały i pewnie będą występowały w naszym życiu często, tak na zmianę. Raz będziemy w tym czasie pocieszenia, raz będziemy w stanie tego duchowego strapienia. Ważne, żeby niezależnie od tych wszystkich okoliczności, żebyśmy właśnie doświadczali tej obecności zbawczej, tej konkretnej obecności Jezusa, właśnie Syna Bożego z nami, że On po prostu jest, żebyśmy Go szukali. A przede wszystkim, tak jak Pan tutaj wspominał, w Eucharystii, w sakramentach Kościoła, to tutaj dokonuje się to dotknięcie. Sakrament sam z siebie jest jakimś teatrem jedynie ludzkim, takim ludzkim wydarzeniem, symbolem, znakiem. Widzimy tylko to, co zewnętrzne, pewną powłokę. Widzimy to, że ktoś polewa głowę dziecka wodą, że wypowiadane są słowa ludzkie, ja Ciebie chrzczę, ale gdy mamy ten zmysł wiary, który przenika do środka, możemy dotknąć Jezusa, który chrzci, który sprawia, że to dziecko, które było poganinem takim małym, teraz już staje się dzieckiem Bożym, że jest włączone do Kościoła, że staje się świątynią, pałacem Wielkiego Króla. Dziękuję bardzo jeszcze raz za takie pogłębienie i za takie spojrzenie na tę wiarę, która działa na odległość i z bliska.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Prosimy bardzo. Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Paweł. Dzwonię z diecezji płockiej. Szczęść Boże obu księżom. Mieni księdzu katechecie. Dodatkowo Bóg zapłać za to, że przybliża mi prawdy Boże. I takie w trakcie się rodziły pytania. Co to jest ten trąd? W takim, powiedzmy, symbolicznym znaczeniu. Co jest dla mnie trądem? I na czym ma polegać naśladowanie Jezusa, co usłyszeliśmy w liście do Koryntian? I tak, spotkanie Jezusa z trędowatym obserwatora tej sceny nastawia bardzo pozytywnie do trędowatego, bo zwrócił się pokornie do Jezusa, jeśli chcesz. I od razu nasuwa się odpowiedź, czy Jezus nie zechce? To jest tylko po prostu czysta miłość. Następnie to, że to zwrócenie się miało też znamiona wiary. Chociaż ostatecznie on się sprzeniewierzył prośbie Jezusa, ale osobiście uważam, że można go usprawiedliwić z powodu tego szczęścia, które go spotkało. Teraz, co jest moim trądem? Może na przykład to, że wciąż za mała jest moja wiara w pomoc Jezusa. Jeżeli jednak ten opór w jakimś stopniu pokonam, bo życie moje i innych ludzi potwierdziło, że powinienem uwierzyć w skuteczność tej pomocy. Bo nieraz tutaj, ja się trochę czasami tutaj, może tak powiem, demaskuję, bo ja już mam 83 lata, ja się cieszę z tego, niektórzy mi zarzucają, że nie powinienem mówić, ale cieszę się, bo po tylu tarapatach życiowych i chorobach, jak ja przeszedłem, no to cieszę się, że Pan Bóg mi dał aż tyle lat życia. Więc to życie innych i moje. Ale pojawia się następny objaw trądu, którym, powiedzmy, jest niecierpliwość, która już niejedną nadzieję zniweczyła. Kolejnym trądem z kolei jest uruchomianie procesu swojego myślenia, które powinno bezwarunkowo zamilknąć, ponieważ powinna mi przyświecać taka świadomość, że swój problem, który zgłosiłem Jezusowi, to znaczy, że ja go powierzyłem największej i najczystszej miłości, która nigdy nie zawodzi. I właśnie to, co u świętego Pawła w tym czytaniu dzisiejszym, na czym polegać ma naśladowanie Jezusa? Na tym, że tak jak potrafię, to może być bardzo mizerne, powinienem na tą miłość odpowiadać. Dlaczego? Bo w tym momencie zaczynam mieć dostęp do tej Bożej obietnicy, która mówi, że Bóg współdziała dla dobra człowieka z tymi, którzy go miłują. Więc ja po prostu otwieram sobie furtkę do tej Bożej pomocy. I tutaj następuje ten, powiedzmy, rodzaj współdziałania. To może tyle. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, Panie Pawle, z Panem Bogiem i oddajemy głos. Prosimy bardzo, księża.
Dziękuję serdecznie, panie Pawle, za bardzo bogate i też osobiste podzielenie się tym echem słowa, co to słowo rodzi w panu, w sercu. To jest piękne słuchać, jak słowo rezonuje. Teraz znowu się odniosę do tego, że akurat na tej oazie jesteśmy i też codziennie z animatorami mamy takie spotkanie, kiedy rozmawiamy na temat tego, co Pan Jezus uczynił dla nas tego konkretnego dnia, który minął. I to jest piękne, jak mogę usłyszeć też od nich, od tych młodych osób, co Pan dla nich czyni. I cieszę się, że tutaj też Pan tutaj podzielił się tym z nami, tą radością, tak jak ten trędowaty, który nie mógł po prostu już opanować tego entuzjazmu, tego żaru, który w nim się znajdował i zdecydował się nawet pomimo tych słów Jezusa, które były karcące, wyruszyć do wszystkich, głosząc, proklamując, ogłaszając Ewangelię. Ta radość Ewangelii, tak jak papieża Franciszka, jeden z pierwszych dokumentów, mówił właśnie o radości ewangelizowania w tym świecie współczesnym. Oczywiście trąd, jak pan tutaj słusznie zauważył, jest z pewnością grzechem. Na pewno cała ta nasza natura ludzka jest w pewien sposób dotknięta tą skazą grzechu pierworodnego. Ja czasami tak sobie mówię, czy ludziom, znaczy się tym słuchaczom, osobom w kościele, w homiliach, to często lubię wspominać, że taką największą chorobą czy filozofią, którą my jako ludzie wyznajemy po grzechu pierworodnym, jest jasamizm, bo ja sam wszystko chcę, ja sam wszystko zrobię, ja sam wszystko wymyślę, ja sam sobie wymyślę, co jest dobre, a co jest złe, i ten jasamizm się ostatecznie bardzo źle kończy dla nas ludzi. I można powiedzieć, że grzech pierworodny stał się takim trądem w nas. A to polega nie na czym innym, ale na tym, że jesteśmy nieufni właśnie wobec Boga. Tak jak pan tutaj słusznie zauważył, gdzieś mamy dużo tych myśli, które się kołatają w głowie, to, tamto. Może dlatego pan Jezus tak często mówi współcześnie do różnych świętych, żeby ufali. Przecież Faustyna, nasza Polska, całe to orędzie miłosierdzia Bożego i te słowa, które koniecznie chciał Jezus, żeby się znalazły pod obrazem miłosiernego Jego oblicza, Jego postaci. Jezu, ufam Tobie. To jest zachęta do ufności. Podobnie ojciec Dolindo Ruotolo we współczesnych czasach, bardzo znany coraz bardziej w Polsce, organizowane są pielgrzymki do Neapolu. On też przecież mówi: Jezu, Ty się tym zajmij, przekazuje nam tę modlitwę. Na pewno jest to droga na te czasy współczesne, bo Pan Jezus chce, żebyśmy byli tacy ufni, jak takie dzieci ufne, żebyśmy ufali Ojcu, że On jest dobry faktycznie, że On nas poprowadzi, że On przecież, który dba o cały ten wszechświat, o cały świat, się zajmuje nami z dobrocią, z miłością, nie da nam zginąć. Każdy przecież włos, każdy na naszej głowie jest policzony. Ale faktycznie, tak jak pan też wspominał tutaj, potrzebna jest nam cierpliwość, żeby dostrzec to Boże działanie. Czasami trzeba w ciszy usiąść, zastanowić się, popatrzeć tak z takim spokojem ufnym i przestać biec po prostu, żeby zobaczyć tę miłość Boga do nas, zatrzymać się. I jeszcze tutaj jedna taka piękna myśl była, że jakby my jako ludzie widzimy, że jesteśmy źli w pewien sposób, że doświadczamy tego trądu grzechu, że doświadczamy naszej niedoskonałości i my potrafimy przecież kochać, potrafimy się zachwycić tą postawą trędowatego, który przychodzi. Jesteśmy wyrozumiali dla Niego. A co dopiero ten Bóg, który jest dobrocią samą? Jak bardzo On nas musi miłować? Jak bardzo Jemu musi zależeć na tym, żeby nas uwalniać od tych naszych duchowych trądów? Jak bardzo On jest dobry, skoro my jesteśmy już tak trochę dobrzy i potrafimy kochać, to co dopiero On, który tak bardzo potrafi kochać. I w tym jest dla nas wzorem Jezus, Chrystus, Syn Boży. On jest dla nas obliczem. Dzisiaj przeżywamy, w niektórych zakonach jest przeżywana uroczystość oblicza Pana Jezusa. U pasjonistów z kolei męki Pańskiej uroczystość. Na pewno to naśladowanie Jezusa, na pewno Jezus jest dla nas znakiem właśnie tej Bożej miłości, miłości Ojca. Zachęca nas do ufności, do pokładania ufności w Ojcu, ale też dla nas jest to, że my mamy Go naśladować właśnie w tej ufności wobec Ojca i to naśladowanie Jezusa pewnie nie będzie polegało na tym, że mamy sobie dolepić brodę, czy takie falowane długie włosy nosić. To nie o to chodzi. Chodzi na pewno o to, że mamy Jezusa w tej miłości naśladować, w tej ofiarności, w tym Jego oddawaniu, poświęcaniu się, poświęcaniu życia. To jest właśnie życie eucharystyczne, to jest życie ofiarne, życie prawdziwe, życie tą miłością miłosierną, tak jak Jezus wobec trędowatego.
Bardzo dziękujemy. 17 minut po godzinie 19 na antenie Radia Maryja trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Po rozważaniach Słowa Bożego z najbliższej niedzieli, szóstej niedzieli okresu zwykłego, prowadzi nas ksiądz Maciej Głębocki, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Józefa opiekuna rodzin w Łęcznej. Mamy kolejne telefony. Prosimy. Hello. Bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Ojca, może to nie jest temat, ale kilkanaście lat temu graliśmy Misterium Męki Pańskiej. Wszystko pamiętamy, wiele osób już nie żyje, ale wiele żyje. I proszę Ojca, nie możemy sobie skojarzyć, jak zdjęto już ciało Pana Jezusa z krzyża i było wniesione do grobu, który ze świętych obmywał, namaszczał ciało. Nie możemy sobie tego przypomnieć.
I to jest Pani Magdaleno, tutaj pytanie, tak, w czasie tej audycji?
No, proszę Ojca, no trudno jest się dodzwonić, ale akurat no też to jest o męce Pańskiej.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy Panią serdecznie. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz z południa Polski.
Prosimy bardzo, Panie Janusz.
My usłyszymy w drugim czytaniu, czyli tym z listu do Koryntian, bracia, nie bądźcie zgorszeniem dla Żydów, prawda? Takie padną słowa z listu do Koryntian, prawda? I moje pytanie jest następujące. Tenże sam święty Paweł, również w liście do Koryntian, pisze: głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów. I tu jest ta kwestia właśnie zgorszenia dla Żydów. Ja kilka lat temu umówiłem się na rozmowę z rabinem w Krakowie i zapytałem go wprost, za kogo Żydzi uważają Chrystusa? On mi też odpowiedział wprost, za przeciwnika Boga. Żydzi nie negują historyczności Jezusa, tylko po prostu całkowicie się od Niego odżegnują. I teraz, no właśnie, o co chodzi świętemu Pawłowi? Czy o to, żeby wchodzić w jakiś dialog z Żydami i głosić im tego Chrystusa? Zresztą jest wezwanie Jezusa po zmartwychwstaniu, idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Czy też chodzi o to świętemu Pawłowi, żeby jednak nie głosić tego Chrystusa Żydom, no bo mamy, czy Koryntianie mają nie być tym zgorszeniem dla Żydów, a największym zgorszeniem dla Żydów jest Jezus Chrystus, gdyż oni Go nie uznają za Boga. Dziękuję za odpowiedź z góry.
Dziękujemy bardzo, Panie Januszu. Pozdrawiamy. Księże, prosimy.
Tak, to jeszcze odnosząc się do pytania poprzedniego, to w Ewangelii Janowej jest napisane, że Jezusowe ciało przy samym już pogrzebie byli obecni Józef z Arymatei oraz Nikodem. Werset 39, rozdział 19 Ewangelii Janowej mówi o tym, że to Nikodem przyniósł około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. Kto później dokonał tego namaszczenia, jest to już pytanie, które nie zostaje rozwinięte dalej w Ewangelii Janowej. Trzeba spojrzeć może do jakichś objawień. To tak a propos tamtego poprzedniego pytania dla Pani. Natomiast tutaj dziękuję bardzo Panu Januszowi za pytanie. Jest to na pewno ciekawe pytanie i trudne pytanie. Dotyka ono też w pewnym sensie w ogóle dialogu pomiędzy chrześcijanami i judaizmem, pomiędzy Żydami. Myślę, że tutaj warto odnieść się i powiedzieć o tym, że istnieje w ogóle takie dzieła istnieją związane z tym tematem, napisane przez naszego biblistę z Kulu, księdza profesora Mirosława Wróbla. Ja mogę tutaj odesłać do tej książki, ona jest bardzo szczegółowa i można tutaj z dzieł księdza profesora Wróbla wiele na temat tego dialogu chrześcijańsko-żydowskiego się dowiedzieć. On tam opisuje też prześladowania żydowskie wobec chrześcijan i też jak to wszystko wyglądało w szczegółach oraz jakie były formy no, konkretnych postaw pomiędzy chrześcijanami i Żydami w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Nie bądźcie zgorszeniem. Wydaje mi się, że z jednej strony tutaj trzeba spojrzeć na to, w jakim kontekście święty Paweł używa tych słów, w tym konkretnie pierwszym liście do Koryntian, w tym rozdziale dotyczącym potraw, bo przecież tutaj chodzi o konkretną szczegółową rzecz, szczegółową kwestię. Chodzi o konkretnie to spożywanie posiłków, które są ofiarowane pogańskim bożkom. I w tym znaczeniu Paweł zachęca, żeby jeżeli to tylko możliwe, to nie wchodzić w taką postawę, która mogłaby być dla kogokolwiek zgorszeniem. Tutaj nie chodzi o to, że Paweł chce wymienić konkretnie dla tych czy tamtych, żeby nie być zgorszeniem, ale żeby nasze czyny, jeżeli to tylko możliwe i to dotyczy rzeczy, które są drugorzędne, nie pierwszorzędne, to żeby starać się zachować taki pokój i nikogo nie drażnić, powiedzmy. Ja bym tak to widział, że nie, próbujcie nie drażnić uczuć jakby religijnych, odczuć pewnych, sumienia innych ludzi, jeżeli to nie jest sprawa dotycząca życia i śmierci. Nie stawiajcie na ostrzu noża sprawy wtedy, kiedy to jest coś nie do końca aż tak istotnego. Natomiast widzimy przecież, że z drugiej strony teraz czytamy w godzinie czytań, gdy odmawiamy liturgię godzin, to czytamy czytania z listu do Galatów. I tam bardzo jasno święty Paweł mówi, że trzeba w pewnych kwestiach zachować zdecydowanie bezpośrednio taką stanowczość i nie możemy tutaj pójść na żadne ustępstwa. Albo sprawa się bierze usprawiedliwienie i trzeba przyjąć obrzezanie i wszystkie szczegółowe przepisy, te 613, które tam mieli i pewnie jeszcze dodatkowe, które z tego wynikają, albo uznajemy, że przez wiarę przychodzi usprawiedliwienie. Albo wóz, albo przewóz. Nie da się tutaj jakichś półśrodków zastosować. Ale to jest sprawa pierwszorzędna, dotycząca tej soteriologii, tego rdzenia, powiedzmy, chrześcijaństwa, tego, co jest najbardziej tutaj istotne. A kwestia jedzenia czy niejedzenia, no jest według Pawła już taką widocznie kwestią drugorzędną, którą można w jakiś sposób dostosować i jest zależna już od okoliczności. Tak bym na to spojrzał, na ten motyw tego pozornego zaprzeczenia pomiędzy jednym tekstem Pawłowym a drugim.
Dziękujemy bardzo. Nasze dzisiejsze rozważania z najbliższej niedzieli, 6. niedzieli okresu zwykłego, poprowadził ksiądz Maciej Głębocki, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Józefa, opiekuna rodzin w Łęcznej. Bardzo dziękujemy księdzu za ten wspólny czas rozważań Słowa Bożego. Prosimy, czy kogoś chciałby ksiądz jeszcze jakieś słowo podsumowania i pozdrowienia?
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zgłaszali się do nas, którzy rozmawiali, którzy wyrazili też zainteresowanie Pismem Świętym. Wspaniale, że czytamy Pismo Święte, że to Słowo Boże nas dotyka, że mamy tę wiarę, dzięki której możemy dotknąć Jezusa, dzięki której On może nas dotknąć, też te nasze serca. To jest wspaniale słyszeć. Dziękuję księdzu profesorowi Witczykowi, dzięki któremu też tutaj jestem, i dziękuję wszystkim, którzy pomagali mi, też księżom z Lubartowa, gdzie właśnie przebywam, gdyż w okolicy tutaj odbywamy rekolekcje oazowe. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy biorą udział w tych rekolekcjach oazowych w Oazie Światłości w Firlaju, aktualnie całą młodzież, i życzę wszystkim, niech Pan Bóg nam błogosławi, abyśmy doświadczali tego spotkania namacalnego z tym Jezusem żywym, Synem Bożym, który nas dotyka i którego możemy przez wiarę dotknąć.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję również wszystkim Państwu za współtworzenie naszego czasu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.